Cześć, nazywam się Katarzyna Zych, a to jest pierwszy w Polsce podcast prowadzony przez autorkę książek dla dzieci. Odległa kraina i spotkanie również niezwykłe, bo dzisiaj ze mną Agnieszka Sokołowska, bibliotekarz w Hafnarfjörður, która z pasji, miłości do dzieci i nie tylko, bo również do literatury, robi to, co kocha. Ty mieszkasz na Islandii już od 11 lat. Co było największym zaskoczeniem dla ciebie do tej pory tutaj na wyspie? Odległej, bądź co bądź po prostu.
Ja już nie pamiętam, teraz już mi nic nie zaskakuje. Ale nie, no dobrze, pamiętam. Największym szokiem dla mnie było to, ja byłam pomiędzy wyjazdem z Polski, a przyjazdem tutaj przez 10 miesięcy mieszkałam w Londynie. I pracowałam w centrum Londynu. Więc po Polsce i po Londynie, który jest jeszcze bardziej intensywny niż Śląsk, z którego ja tutaj przyjechałam. Przyjechałam tutaj, zaczęłam 6 dni po przylocie w ogóle zaczęłam pracę w kawiarni, więc tylko po angielsku się porozumiewałam. I to, co mnie wtedy najbardziej zaskoczyło, to było fettaredast. To jest takie powiedzenie, które mają Islandczycy, które określa stosunek do życia Islandczyków. Czyli, że wszystko będzie okej, okay. Wszystko będzie dobrze, cokolwiek by się nie działo, wszystko będzie dobrze. I oni mają w sobie taki pewien rodzaj spokoju, który niektórych Polaków doprowadza do szewskiej pasji. Bo tak, i to było dla mnie zaskoczenie, że nie było czegoś takiego, że jak w pracy, nie wiem, coś zrobisz, potłuczesz talerz czy coś, to ktoś albo coś ci powie na ten temat, albo ci o to z pensji odtrąci, albo coś w tym stylu, już nawet nie pamiętam dokładnie, co mi chodziło po głowie w tamtym czasie. Jak się takie rzeczy wydarzały. Wszyscy tutaj są dużo bardziej tacy ludzcy w stosunku do siebie. Natomiast wiadomo, że z perspektywy czasu każde społeczeństwo ma swoje plusy, swoje minusy, swoje wady, swoje zalety. To nie jest idealne społeczeństwo i nie ma sensu już oglądać reportaży w TVN i czytać artykułów onet.pl na temat tego, jak to jest wspaniale i jaka to jest idylla i utopia, bo to oczywiście nie jest prawda. To społeczeństwo ma tak samo problemy jak każde inne.
Czy zawsze ta trawa wydaje się bardziej zielona po drugiej stronie płotu,
także
to jest inna sprawa. Agnieszko, powiedz proszę, jak to się stało? Czy przyjeżdżając tutaj wiedziałaś o tym, że będziesz pracować w bibliotece, że będziesz bibliotekarzem na Islandii?
Ja przyjechałam na Islandię w 2007 roku, więc to już będzie 11 lat. Nie przyszło mi początkowo do głowy, ani nawet nie początkowo, że kiedykolwiek będę mogła wykonywać zawód bibliotekarza, dlatego że to jest zawód, w którym bez języka islandzkiego nie da się pracować. Mhm. Nie można pracować w bibliotece na Islandii, nawet jeśli przede wszystkim jest się osobą zatrudnioną ze względu na potrzeby mniejszości lokalnej, to nadal trzeba móc świadczyć usługi dla wszystkich, a przeważająca lwia większość użytkowników bibliotek to oczywiście są Islandczycy. No, nie mogę powiedzieć, że postanowiłam świadomie zostać bibliotekarzem na Islandii. Ja miałam taką sytuację, że wraz z mężem, który również jest bibliotekarzem z wykształcenia, ale nie wykonuje tego zawodu tutaj, prowadziliśmy kawiarnię. Mieliśmy kawiarnię w centrum Reykjaviku, nadal swoją drogą funkcjonującą, tylko już z innym właścicielem. I potem jak urodził się nasz syn, pierwsze dziecko w 2013 roku, tak jak ja do tej pory mówiłam, że ta kawiarnia była moim dzieckiem, tak oczywiście, tak sobie można mówić. A jak się dziecko pojawiło, to straciłam serce do tej kawiarni, plus prawda była taka, że to było moje dziecko, ta kawiarnia, a jak ja byłam z malutkim dzieckiem w domu cały czas, to mój mąż był cały czas w tej kawiarni 7 dni w tygodniu, a ja samotna matka dziecku tutaj, i to było nie to, co chcieliśmy, nie to, czego chcieliśmy, więc dwa miesiące po urodzeniu się syna postanowiliśmy wystawić sobie kawiarnię na sprzedaż, 10 dni później już ją sprzedaliśmy. 3 kolejne lata byłam matką dzieciom, bo mi się jeszcze drugie dziecko urodziło. I jak już mi się kończył Fæðingar Orlof, czyli urlop macierzyński, który tutaj jest dużo dłuższy. Nie, wydaje mi się, że w Polsce teraz dłuższy niż tutaj po tych zmianach. Ja jestem bardzo nie na bieżąco z Polską, jeśli chodzi o to, ale wydaje mi się, że w Polsce już w tej chwili jest rok. No ale w każdym razie, jak mi się skończył urlop macierzyński i byłam na spacerze, nie z dzieckiem, byłam sama na spacerze tutaj w okolicy i po prostu przechodziłam do biblioteki i stwierdziłam, że wstąpię i powiem, że ja jestem, mówię po polsku, mówię po islandzku, jestem bibliotekarzem, czy nie potrzebujecie? I się okazało, że potrzebują.
Czyli innymi słowy, zbieg okoliczności, przypadek i chyba trochę szczęścia.
No, była tutaj taka bardzo sympatyczna dziewczyna Edyta, która zaczęła tutaj całe te zajęcia dla dzieci prowadzić i pracowała tutaj kilka lat przede mną, ale ona ze względów zdrowotnych akurat wtedy rezygnowała. Więc to taki dla mnie szczęśliwy zbieg okoliczności nastąpił, że akurat ona była na zwolnieniu lekarskim i próbowała jeszcze kilka godzin w tygodniu pracować, ale jej się to niestety nie udało i odeszła z pracy. I ja weszłam na jej miejsce.
No właśnie, więc książki dla dzieci na Islandii to?
Książki dla dzieci na Islandii po polsku, czy książki dla dzieci na Islandii ogólnie?
Od tych polskich zacznijmy.
Wydawniczo nieistniejące. Są źródło książek są bardzo, nie chcę już używać słowa szemrane, ale takie są nieoficjalne. Najbardziej oficjalnym źródłem książek polskich dla dzieci jest Ambasada Polska i biblioteka, która znajduje się przy polskiej ambasadzie i którą wykorzystuje Szkoła Polska w Reykjaviku. Z tym, że Szkoła Polska w Reykjaviku jest szkołą, są takie zajęcia dodatkowe. Ona jest oczywiście wspierana również z Polski i doskonale sobie radzi. To jest szkoła, ale to nie jest pełnowymiarowa szkoła. Ona się odbywa tylko zajęcia, odbywa się tylko w soboty. I głównie skupia się na wspieraniu polskości. Profil tamtej biblioteki i tamtej całej aktywności jest zupełnie inny niż tutejszej. I polskich książek na Islandii się nie wydaje, bo nie ma takiego zainteresowania. Poza tym w Polsce wydaje się tak dużo książek po polsku, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, że więcej sensu tak naprawdę ma sprowadzenie ich z Polski niż wydawanie tutaj. Wydawanie książek, realne, fizyczne wydawanie książek tutaj w jakimkolwiek języku jest przedrogie. Bardzo dużo kosztuje w porównaniu z innymi krajami Europy i zwyczajnie się to nie opłaca. Także jest tak, że tamta biblioteka przy Szkole Polskiej dostaje książki, wiem, że jest wspierana przez ambasadę i jest wspierana przez władze polskie w jakimś stopniu. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda szczegółowo, dlatego że ja w tym nie uczestniczę. Natomiast drugim największym źródłem i miejscem dostępu do książek po polsku dla Polaków jest ta nasza biblioteka tutaj. Jesteśmy bardzo pro językowi. Ja jestem bardziej skupiona na prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój językowy dzieci i kontakt z książką polską, niż tej właśnie takiej patriotycznej.
Zwłaszcza, właśnie przepraszam, że przerwę, tak. Ale też niesamowicie chwaliłam się tym właściwie, gdzie tylko mogłam po prostu, bo to, co moją uwagę zwróciło po kontakcie z Tobą, Agnieszko, to niesamowita otwartość. To, że tak naprawdę od momentu wysłania przeze mnie wiadomości z propozycją po prostu spotkania dla dzieci do momentu jakby decyzji w ogóle zorganizowania wszystkiego po prostu, upłynęło kilkadziesiąt minut, co bardzo rzadko się zdarza, nawet współpracując z różnymi podmiotami w Polsce.
Ten kraj jest całkowicie pozbawiony wszelkich formalności. Mm-hmm. Tutaj formalność wygląda na tym, że piszesz do mnie wiadomość na Facebooku, ja sprawdzam, czy ktoś akurat w tym czasie ma zajęcia w tej sali i nie ma, proszę bardzo, robimy zajęcia.
I to jest rewelacyjne.
Tyle. Nikt tu nic żadnych, nikt nie musi żadnego papieru na nic podpisywać. Nie? I to jest, no rzeczywiście, chwalę sobie to.
Na pewno daje dużo swobody w działaniu po prostu. Książki to jest jeden temat, ale bardzo też interesuje mnie czytelnik. Ten czytelnik który pojawia się w kontekście książki. Gdybyś mogła w paru słowach powiedzieć, z jakimi wyzwaniami przychodzi Ci się zmierzać i no właśnie, czy chętnie, czy niechętnie czytają dzieci, bo szczególnie ci mali czytelnicy są w obszarze naszych zainteresowań, także kim jest ten czytelnik mieszkający na Islandii?
No i tak. Ja widzę tak naprawdę takiej codzienności swojej tutaj w bibliotece, z kontaktu z tutejszymi czytelnikami, tak naprawdę dwa główne rodzaje czytelników. Pierwszy to są dzieci i rodzice dzieci, zachęcające dzieci, wiadomo, bo to są najczęściej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. I ci rodzice, którzy zachęcają dzieci do kontaktu z polską kulturą i z polską książką, wiadomo, że nie mogą mieć wszystkich książek w domu kupionych, więc i do kontaktu z biblioteką. A drugi rodzaj czytelnika to są czytelnicy w wieku średnim, którzy przyjechali tutaj i mówią po angielsku, ewentualnie troszeczkę po islandzku i chcą utrzymać kontakt z językiem i lubią czytać. I w przeważającej większości są to kobiety, ale nie tylko. I to są takie osoby, powiedziałabym, najczęściej 50+, nawet, które przychodzą i szukają tego kontaktu z książką, już prawie wszystko przeczytały, co mamy w bibliotece. i cały czas pytają o nowości. I to są takie główne dwa profile. Natomiast właśnie takich osób w naszym wieku, powiedzmy, czy no nie wiem, ile pani ma lat, ile ty masz lat, ale powiedzmy między 25 a 45 rokiem życia to jest rzadkość. To są osoby, ale to się wiąże z profilem Polaka mieszkającego tutaj. I generalnie z profilem osoby przebywającej na emigracji. To są prawie zawsze osoby, które pracują w pełnym wymiarze godzin, to są osoby, które pracują w dodatkowym wymiarze godzin bardzo często, to są osoby, które jedyny czas, jaki mają w ciągu dnia, to poświęcają na to, żeby odebrać te dzieci z przedszkola do szkoły, zrobić zakupy, dać im jeść i biblioteka jest już wtedy zamknięta, albo są zmęczone, albo dziecko jest chore. Takie, ta codzienność nie różni się tak bardzo od codzienności w Polsce. Nie zdarzają mi się praktycznie wcale sytuacje, w których na przykład dziecko by było w wieku przedszkolnym albo szkolnym i babcia by się nie zajmowała w domu i ta babcia by z nim przychodziła, dlatego że obowiązek szkolny oczywiście jest tutaj również od 6 roku życia. Obowiązku przedszkolnego nie ma, natomiast wszyscy rodzice wysyłają dzieci do przedszkola i dzieci do przedszkola są przyjmowane od 18 miesiąca życia. Więc wiadomo, że to jest rozwiązanie, które się przyjmuje. Plus, tak jak mówiłam, przeważająca większość, nie mówię, że wszyscy, ale przeważająca większość, tak jakbym miała rzucać jakimiś procentami, to tak około 80% osób, które tutaj przebywają polskiego pochodzenia, to są osoby pracujące fizycznie i to są osoby, które z różnych względów, czy ze względu na wykształcenie swoje, czy ze względu na wychowanie, czy ze względu na nawyki czytelnicze, bądź też ich brak, nie czytają. I ta sytuacja w żaden sposób nie różni się od tej sytuacji w Polsce. Tak samo jak w Polsce jest ciężko zaciągnąć dzieci do biblioteki, a jeszcze czasem ciężej jest zaciągnąć tych rodziców tych dzieci do biblioteki, bo łatwiej jest dziecku puścić bajkę przed telewizorem i zająć się swoimi sprawami, czy cokolwiek innego zrobić. I dziecko też pewnie chętnie pogra w grę, niż poczyta książkę. To ta sytuacja jest dokładnie taka sama tutaj. Z tym, że może jest nawet troszeczkę trudniejsza, bo też nie wszyscy wiedzą, że ta biblioteka tu jest, nie wszyscy wiedzą. Na przykład trzeba dziecku kartę założyć, a tu się boją, że na przykład wstydzą się mówić po islandzku czy po angielsku, nie zawsze wiedzą, kiedy ja jestem, nie wiedzą, że ja w ogóle jestem, nie wiedzą. Czasami tak jest, że człowiek po prostu nie wie, ale najzwyczajniej w świecie to jest taka walka. To jest codzienna walka na mediach, w mediach społecznościowych, żeby każde wydarzenie jak najbardziej rozprzestrzeniać i każde dziecko, które przyjdzie, nawet jeśli to jest jedno dziecko, dwoje dzieci, to jest duże zwycięstwo. To jest naprawdę duże zwycięstwo.
Nas jeszcze mocno interesuje z Natanem jedna kwestia, na którą zwróciliśmy uwagę już przygotowując się nawet do przyjazdu na Islandię. Jak to jest z tymi elfami? I w bajkach, i w niebajkach. Agnieszko, z pierwszej ręki.
Elfów jest pełno na Islandii. I w bajkach, i nie tylko. Hafnarfjörður jest oficjalnie miastem elfów. I mamy tutaj ogród elfów, w którym w kamieniach mieszkają elfy, całkiem niedaleko stąd, dosłownie 5 minut marszu stąd. I rzeczywiście jest tak, że jest pewna ilość ludzi, którzy rzeczywiście wierzą, że to się nazywa huldufolk, czyli nie tylko elfy, elfy i trolle też. I generalnie ten świat. I rzeczywiście wierzą, ale oczywiście nie wszyscy. Wiadomo, ale ci, którzy deklarują, że wierzą, to rzeczywiście wierzą, z tym, że no nie na takie zasadzie, że to jest jakiś rodzaj wiary czy wyznania, tylko bardziej takie, że wierzą, że to jest taka jakaś siła, która im w swoim czasie pomogła. I rzeczywiście jest to prawda, tak, to nie jest anegdota, to jest prawda. Nie wybuduje się drogi, jeśli tamten kamień jakiś jest, to się ją przesunie, ominie, nie wybuduje. Zdarzało się i tutaj potem się zdarza. I rzeczywiście tak jest, że jeśli od dawna według podań i wierzeń lokalnych w jakimś kamieniu żyje elf, nie należy, elf jest groźny, jak się go zdenerwuje. Nie powinno się denerwować elfów.
Będziemy zatem na pewno uważać. Agnieszko, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i za przybliżenie tych ważnych dla naszych czytelników zagadnień. I cóż, życzymy bajkowych dni na Islandii.
Wzajemnie.
Słuchaliście pierwszego polskiego podcastu prowadzonego przez autorkę książek dla dzieci. Już teraz serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek, a tymczasem zajrzyjcie na stronę internetową www.bajkopis.pl, gdzie znajdziecie wiele ciekawych informacji na temat książek dla najmłodszych, a przede wszystkim odnajdziecie cały ogrom radości ze wspólnego bajania.